Musiały trochę być żartów, bo gdyby nie były te żarty, to byłoby bardziej nam smutno, żeby taki okres przebywania w morzu, długi znaczy się, bo rejsy były 180, 170, kolega nawet był chyba 190, czy nawet więcej.
Jeden był, miałem 210 dni.
No więc jeżeli to się miałoby tak tylko tam przebywać, pracować i myśleć o rodzinie, to nie byłoby to zbyt dobre.
Pół roku bez żony?
No, trzeba było sobie radzić, no to więc nie tylko bez żony, bez przyjaciół. W późniejszym czasie już pojawiły się jak dzieci, no to też było po prostu tak nieciekawiej, bo to każdy chciałby być w gronie, tym bardziej, że ja na przykład okres świąteczny szczególnie. Ja spędziłem 6 świąt w morzu. Każdy myśli o tym stole wigilijnym, jak spędzał z rodziną, a tu w takim oddaleniu niejednemu, nawet twardemu rybakowi łezki napłynęły do oczu.
Maili nie było. Łączność z domem była przez listy. Trzeba było je najpierw oddać na inny statek, który już schodził akurat do portu. W porcie dopiero agent wysyłał te listy do kraju, które tam leciały sobie samolotem. Otrzymywała małżonka czy rodzina ten list, odpisywali. Także listów w półrocznym rejsie z domu się dostawało, no nie wiem, 6, 5. I drugim takim sposobem komunikacji z rodziną to były radiorozmowy. I to się z kolei zamawiało, rozmowę czekało i na słuchawce, gdzie się mówiło i potem się zwalniało przycisk i ta druga osoba mogła wówczas mówić, gdzie były trzaski, często gęsto nie można było się tam porozumieć. Ale ważne było to w tym wszystkim, że się usłyszało ten głos najbliższej osoby i po takiej rozmowie człowiek był cały już rozanielony, bo sobie porozmawiałem z żoną. Nie?
Pomimo tego, że zbyt wiele nie można było powiedzieć.
Nie, bo to było słyszalne na całym łowisku, nie? W radiokabinach. Nie?
Były telegramy. No i pamiętam, na moim statku była taka historia, że dostał technolog telegram treści takiej: Kaśka maszyna. Wszyscy dziwieni. Co jest? Kaśka maszyna. Okazało się, że Kaśka urodziła.
Roman Hebel i Piotr Jakubowski, obaj z Kaszub, zęby zjedli w morzu na trawlerach floty dalekomorskiej. Dziś już jej nie ma. Zostały wspomnienia i dowcipy, czasem szorstkie, ale to właśnie one pomagały im przeżyć z dala od domu i utrzymać właściwe relacje na pokładzie.
Pływanie na rybakach, jak to mój kolega mówi, to jest specyficzne, bo skończył szkołę morską, popłynął w pierwszy rejs i zszedł, powiedział, więcej już nie.
A, nie poddał od razu.
No, na myśli te relacje na statku, te przekleństwa, które były. Twarda szkoła.
O, to jest odrębne zagadnienie. No to wiadomo, na przykład
jak tak, tam ktoś, Sowarwiwru nie było.
Ktoś się pytał mnie na przykład, słuchaj Roman, byłeś na różnych tyle historii, opowiedz jakiś taki marynarski, jakiś kawał, bo na pewno z naszych spór. Ja mówię, owszem, znam, ale nie mogę ich powiedzieć, bo takie są wyrazy, które nie nadają się do tego, żeby powiedzieć. No to te nadobne panie, które były w tym towarzystwie, mówią jeszcze bardziej tym wszystkim, no ale powiedz coś, ale powiedz i proszę, błagają. No to tam, gdzie będzie brzydkie słowo, to użyj jakiegoś przerywnika na przykład, coś zastępczego. Ja wiem, no co mam zastępczego użyć? No na przykład, jak będzie takie brzydkie słowo, to powiedz srutututu. Myślę sobie, dobra, powiem wam kawał. I zaczynam mówić. Srutututu, srutututu, srutututu dupa. Koń z kawału. No i tak można mówić po prostu wiele innych. Oj. Może na wesoło, to może jeszcze coś dopowiem.
Romek jest tutaj.
Było to takie.
Zbierasz anegdotek.
Przejdźmy sobie
tu. Jesteśmy w Pucku na promenadzie przy Marinie Puckiej, która w tym roku została oddana do użytku.
Panów z Pucka wywiało, tak? W morze.
W tym czasie, kiedy zacząłem, ja mieszkałem we Władysławowie. To był rok 70. Czasy takie były dosyć napięte, jeżeli chodzi o możliwość wypłynięcia i zdobycia książeczki żeglarskiej.
To było za której władzy?
Za władzy PRR-u. To była końcówka Gomułki i początek Gierka. Milicja przyjeżdżała, robiła wywiad środowiskowy, jak ten ktoś się sprawuje. To tak jak paszport. Czyli to musiał być człowiek z zaufaniem, że gdzieś tam nie wybierze wolność. Chociaż i to się zdarzało dosyć często. Ale na takie miasteczko jak Wałosowo to było nas tylko trzech, którzy tylko pływali poza granicami Polski. Jeden kolega pływał na Batorym, jeden na dalekomorskiej flocie w Dalmorze i mi się udało dostać do Gryfu, do Szczecina. Ja też pamiętam dużo takich historii, szczególnie jak na takim statku pojawiał się jakiś nowy. Ktoś taki nowy, który na przykład robił pierwszy rejs i tak dalej, jeszcze nie był obeznany. No to wiadomo, jak wszędzie, to z takiego nowego trzeba było go najpierw trochę przećwiczyć. Każdy taki młody adept tej pracy na morzu, to przychodzi wystraszony, wylękniony, nie bardzo wie, gdzie się tu obracać, jak się poruszać po tym statku. No to wtedy wiadomo, że ci starzy weterani to go wyczują i robią sobie z niego jakieś takie historyjki, bo na nim to łatwo było się przejechać. Pamiętam taką historię, był chłopak, w sumie fajny, z takim technikum gastronomicznym, no i zamostrował na pomocnika kucharza. To tak się mówiło popularnie bajkok. No wszystko musiał tam przynieść na następny dzień prowiant i tak dalej, no ciężko miał w sumie pracę. No i pamiętam, jak kiedyś jajka, no wiadomo, załoga liczyła 60 osób, to codziennie jajka, na śniadanie to wiadomo. Zupa mleczna, jajka to był standard. A jajka były w takich skrzyniach, z takich klepek drewnianych, ale obudowane to było takimi klepkami, które były takim dosyć plastycznym drucikiem powiązane. No i wiadomo, jak to już było tego za dużo, musiał to gdzieś upłynąć, czyli najlepiej to za burtę, wyrzucał. To opakowanie puste było. No co z tym zrobić? No to wiadomo, za burtę. I dorwał go na tej czynności taki bosman Henio, który miał pseudonim Pirat. Mówi, co ty chcesz tu robić? Mówi, rzucać? No co ty? No ty chyba oszalałeś, no co ty, jak ty możesz tak robić? A czym stary będzie w kominku rozpalał? No jak to? Jak to czym? No przecież klepki wyrzucasz, no skąd później drewienka będą do kominka? No to on, co mam robić, panie bosmanie? No to on mu wyznaczył, mówi, słuchaj, ty musisz to rozbroić od tego drucika. I przyniósł mu taką piłkę do drewna i kazał mu tak ciąć na 15 cm i takie łupać tasaczkiem takie patyki, wiązać wiązki po 25 sztuk.
Na rozpałkę.
Na rozpałkę staremu do kominka. No i ten chłop, wszyscy inni grali w karty w wolnych chwilach, czy tego, a on dłubał, wszyscy się z tego robią. A on, no weź, zostaw to, przecież weź sobie, tak, chodź z nami graj w karty, albo pójdziemy do mesy jakiś film obejrzeć. Nie, ja muszę tego, bo przecież muszę to. No i w końcu jakoś to zrobił. No to już miał taki naręcz tych patyczków, poszedł do góry, do kabiny kapitana i Łuka mówi, a ty co tu chciałeś? No mówi, no przyniosłem panu, panie kapitanie, na rozpałkę. No, a kto tu cię przysłał? Bosman Henio. No to wiadomo, jaka była odpowiedź, już teraz nie chcę tego mówić dosłownie, ale do mnie poszły takie wiązarki, mówi, żeby sobie bosman podpalił w odpowiednim miejscu. No i takiego podobne historie były. Takich ich było wiele. Jak wyciągało się trał, szczególnie to było to na łowiskach afrykańskich. Wiadomo, że tam łowiliśmy głównie sardynopsa, to taki większy śledź. W sieci trafiały się również tak zwane przyłowy, różne inne ryby, jak raja, to taka potężna płaszczka, duża, nie? No to nie powinno się wrzucać do tego zbiornika tam, żeby do przetwórni, do tego, no to chłopaki z pokładu sobie robili takie różne żarty i sobie na przykład wrzucali do środka, żeby tam ci mieli kłopot, nie, z taką rają, nie, to ta raja to taka była, no niektóre były, te płaszki były ogromne, nawet takie 500 kg, to były takie dosyć duże, tak, to była płaszczka potężna.
Czym się skończyło wrzucanie tych wielkich płaszczek kolegom z dołu, no, przy taśmie pracującym?
Ubaw polegał na tym, że taką płaszczkę, żeby stamtąd wytargać, to nie było takie proste, bo tam nie było jakiegoś szybu windy ani coś takiego, to musieli to ciągnąć przez te schódki, które do góry, nie? No i to taki sobie jest taki żart. W jednym rejsie zamustrował na naszą jednostkę. To był trawler przytwórnia. Dziekan Wydziału Elektrycznego Szkoły Morskiej w Szczecinie. Tym go zapamiętałem bardziej, bo przy każdych momentach wybierania zaciągu to musiał uczestniczyć. Oczywiście nie było wolno wchodzić na ten pokład trałowy, ale zawsze ten pan profesor, tak myśmy go nazywali, w skrócie profesorek, miał tych tytułów parę centymetrów przed nazwiskiem, ale bardzo sympatyczny gość. I on zawsze się ustawiał na pokładzie łodziowym z aparatem fotograficznym, z lornetką. Kibicował przy wyciąganiu takich zaciągów, które były na ówczesne czasy bardzo obfite. To na tych łowiskach to tak się z jednego zaciągu wybierało 30, 40, nawet 50 ton. To były potężne ilości. No, tam się działy takie różne rzeczy, że to wszystkie liny trzeszczało, to wszystko windy. To było takie naprężenia, no, takie niesamowite momenty, które to już teraz nigdy się już nie zobaczy. I ten pan profesorek, nazwijmy go tak, no, nie lubił, jak jest, było za duże falowanie. I trochę to po prostu zaczynało się sztormowo, no, ale oczywiście my też pracowaliśmy w takich warunkach. No to raczej nie wychodził. Nie wychodził, poszedł do kabiny, położył się do koi, jakoś nie mógł znosić takiego stanu morza. Raz była taka sytuacja, że wybieraliśmy potężny zaciąg, no i też w takich warunkach sztormowych prawie, że no i nie było profesorka. Bosman Henio, który miał pseudonim Pirat, puknuli taką historyjkę. O, nie było profesorka dzisiaj. No wiadomo, ale musimy coś mu opowiedzieć. Jak on tu się pojawi, to musimy mu opowiedzieć. No i zrobili na pokładzie, ta część pokładu była metalowa, ale i część była drewniana, z takich klepek normalnych, drewniana. No to zrobił ten bosman taką dziurkę marszpiklem, taki otworek w tym pokładzie. No jak się troszeczkę to ucieszyło, stan morza już nie był taki wielki, to no oczywiście profesorek przyszedł popatrzeć jak zwykle. No mówię, o panie profesorku, no ale to takie były przed chwilą wydarzenia, szkoda, że pana nie było. No nie, no trochę nie mogłem, głowa mi bolała, no. No i ten bosman Pirat go wołał, mówi, chodź pan zobaczyć, co tu się działo. No i patrz pan, bo zawsze takie wybieranie to było w towarzystwie sztukasów, to takie były ptaki morskie, potężne, takie dwa razy większe jak te nasze mewy, tu cały czas latały nad tą akcją wybierania trału. Wiadomo, z tych oczek wypadały ryby, makrela, czy tam śledź. No i one pikowały z góry, przed samym wejściem do wody składały te skrzydła i bezbłędnie trafiały z taką szybkością potężną do wody i łapały te ryby, które wypadały z sieci. Mówi, no wie pan, no nie widział pan tego, i on dalej kontynuuje tą opowieść, mówi, nie widział pan tej historii, no było coś niesamowitego, te sztukasy tak pikowały, atakowały. No to jeden romnął i prawie z siatki wyciągnął makrele. A jednemu, wie pan to, to chyba się nawigacja popieprzyła i jak walnął prosto w pokład, wie pan, i wbił się po same oko. A to mówi, niemożliwe, co pan mówi? No i taki zadzwonił, a ten mu tam dalej kontynuuje tą opowieść nieprawdziwą. I podchodzą do tego otworka, który zrobili tym marszpiklem na pokładzie. I mówi, patrz pan, tu nawet jest ślad, jak tym dziobem się wbił po same oko. No i ten profesor tak patrzy na ten dołek w tym w pokładzie, potem po czym patrzy do góry i mówi, ale musiał mieć przyspieszenie.
To wy wpłynęliście w strefę i was aresztowali?
A to było na łowiskach afrykańskich. Mauretania jako no bardzo biedne państwo, jako pierwsze z tych wszystkich państw afrykańskich sobie poszerzyło strefę właśnie tą rybówczą do 200 mil. Z naszej firmy statek naruszył strefę w każdym bądź razie ekonomiczną państwa Mauretania. No i cóż, kanierka podpłynęła i został zaresztowany do portu. Kapitan i pierwszy oficer i mechanik zostali zdjęci na przesłuchania, a dwóch żołnierzy z karabinami na pokład. Ale nie było wolno dobić do mola, tylko postawili do dalb, taka pływająca duża boja i do tej dalby. I tylko łączność była tą szalupą. No w końcu po 12 godzinach przywieźli ich na pokład. z powrotem. No ale ci żołnierze cały czas pilnowali. No i zaczęła się dyskusja między przedstawicielem, no i tam dogadywali się. Oni od razu zażądali potężną sumę, żeby zapłacić taką karę. I najgorsze było to, że za każdy dzień ta suma była narastająca, czyli się podwajała, potrajała i tak dalej. No w końcu doszło do takiej sytuacji, że prawdopodobnie wiadomość przyszła, że to się już nie opłaca w ogóle stamtąd starać się, żeby potem wartość tej kary była przewyższała wartość statku. To trwało w sumie 20 dni, ta reszta. To wszystko było takie, jak Rosjanie mówią, wszystko sekretne. Czyli została stworzona taka grupa 12 osób, którzy opracowali sposób ucieczki stamtąd. To była jedyna historia, kiedy ktoś uciekł z takiej niewoli. To oprócz tych wartowników to była taka szyna od tej dalby do części dziobowej przymocowana, prawie że zaspawana, tak żeby tam nie próbować czasami tego. Oczywiście były odebrane mapy, no i część paliwa. Tylko tyle, żeby mogły agregaty pracować.
Ojej, to jak na okręcie podwodnym orzeł.
No to tak.
Internowany w czasie wojny.
Tak można powiedzieć, że lekko jak gdyby się nawet wzorowali panowie. Ale to było wszystko takie, że wiadomo, jakby to cała załoga wiedziała, to by powstał jakiś bałagan. Ale to było tak dyskretnie zrobione. W każdym razie powiem tak. Był opracowany plan, który polegał na tym, żeby zaskrobić sobie tych dwóch, bo zawsze byli ci sami. Oni się jak wymieniali, ich dowozili, po 12 godzinach przywozili następnych. Ale ta jedna dwójka była taka dość sympatyczna. Powoli zaczęli nawet rozmawiać i tak powoli, powoli, szczególnie jeden. Taki był bardzo przychylny. No i w końcu ten plan zaczął już się rozwijać. Podzielili się na takie grupy, że jedna grupa, która miała zająć się przepiłowaniem tej uwięzi, że tak powiem. Nie? Jedna grupa miała za zadanie poczęstować ich wódeczką. A następna grupa była, która miała szykować tratwę. Na rufie jest tam, gdzie się wyciągało zaciągi. To jest taka pochyłość. No to oni szykowali dingi. Tam mydlikiem wszystko było polane, żeby było śliskość. No i w pewnym momencie, jak już panowie byli tacy już tego weselucy, no to już było wszystko obojętnie. Ja w tym momencie tam się kończyło to piłowanie, a silniki były już tak leciutko wszystko na podgrzewaniu, wszystko było gotowe, no to oni panów leciutko związali na tą dingi i spuścili po slipie do wody, do tego posępu. No i tam, gdzie sobie podryfowali, a w tym momencie mała naprzód i powolutku na wygaszonych światłach, bo to odbywało się nocą i wyjście z tego. Kapitan zrobił coś takiego mądrego, czyli nie wyszedł prosto w jakimś tam kursem, w jakimś wiadomym kierunku, żeby jak się... Tylko po prostu wyszedł i zaraz zrobił zwrot i się schował przy lądzie. Także on był ani radarem, nie szło go namierzyć, czyli jak gdybyś schował się na pewien czas. Dopiero potem, jak już kanonierki powychodziły, nie mogli ich znaleźć, no się zawróciły, a w tym momencie nocą poszedł sobie w kierunku. No i tak od tej pory ten statek, który się nazywał Likodyn, już miał taką ksywę pirat. To każdy już mówi, na czym pływałeś? Na piracie. A całym tego organizatorem był kapitan, który nie miał wielkiego doświadczenia w flocie rybołówczej, bo przyszedł do firmy jako kapitan z marynarki wojennej. I to był właśnie jego pomysł, nie? Czyli taki typowy wojskowy strateg, że tak powiem. No i później ten statek już miał zakaz jakiekolwiek wpływania na ten rejon łowisk już do końca swojego istnienia. Już nie wiem. No to było na początku lat 70.
Cichutko było w prasie.
Nie, to o tym takie rzeczy to nie, bo to byłoby się wiązało jakimś skandalem. Nie. To o takich sprawach to w prasie się nie pisało. Nie?
Musimy jakby zmienić miejsce. Może przy zdjęciach?
To możemy.
A co, idziemy do środka?
Tak, to wejdźmy.
No proszę.
Ja też coś przywiozłem.
O, no proszę. Miałem te książki, to są relikwie. Pożyczałem książkę Karola Ornelta Burkharta, Znaczy kapitan.
No i jakoś nie wróciły, nie mogę jej odnaleźć.
No ja tę książkę ucałowałem, gdy byłem...
To jest rzeczywiście książka, która...
Dzieciakiem.
Każdy moim zdaniem powinien, młody człowiek, przeczytać tą książkę. Później następne Burkharta. Pamiętam takie opowieści Burkharta, który był w rejsie kandydackim jako student Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie. I była taka historia, kiedy on sam podszedł do wybierania kotwicy. Kotwice się wybierało w tym czasie przy pomocy tego kabestanu ręcznie, czyli to z siłą ramion. I do tych otworów się wkłada takie drążki, które się nazywają handszpaki. I do takiego każdego handszpaka podchodzą dwóch słuchaczy tej szkoły i oni kręcą z tym kabestanem, wyciągają ten łańcuch, się, że tak powiem, nawija i w ten sposób się wybiera kotwicę. Reszta tam się jakoś zwlekała z przyjściem i on sam zabrał się za wybieranie kotwicy. Wsadził w ten otwór w kabestanu do tego handszpaka i próbuje kręcić tym kabestanem. No, udało mu się to ruszyć, ale ten handszpak już był tak wygięty, prawie jak łuk. Widział to kapitan i swoim takim akcentem wileńskim do niego krzyczy: połami, nie? A tu chodziło, że obawiał się, że ten połamie ten handszpak. I taka to śmieszna historyjka z tego wyszła. No, później to komentowali, że Karol Burkhardt chciał wybierać sam kotwicę na darze w morze.
Z Pucka pan trafił do szkoły morskiej?
Trafiłem tam w ten sposób, że zacząłem uczęszczać do Technikum Przetwórstwa Rybnego w Gdyni, ale od samego początku mieszkaliśmy w szkole morskiej. Mieliśmy internat i tam 5 lat przybywałem, mieszkałem. Nawet jeszcze zachowała się przepustka, którą mam po dziś dzień na pamiątkę. O, to jest stała przepustka.
Hebel Roman?
Tak.
64 rok. Grzeczny był z pana student?
Nie wiem do końca, czy byłem grzecznym studentem. Parę incydentów było takich, że byłem zawieszony w czynnościach nawet po takim jednym incydencie. No, pójdziemy na zatokę, to dopowiem tą historię.
No. Wietnamczyk w czasie studiów?
W szkole, no przecież byli Wietnamczycy. No przecież, myśmy w szkole morskiej, to przecież oni mieli swój wydział, a myśmy przecież, ja mieszkałem z nimi razem przez 5 lat, nie? Że myśmy tak się nieszczęście, że to były lata, kiedy wojna była w Wietnamie. Ja tam mieszkałem 61-66. I oni mieszkali z nami na tym samym rewirze. I tam zawsze było 5, 6, czasami 8 i tak dalej. A tak w ogóle to nie lubili mówić nic o swoim życiu, nic. Tak tylko tak dawkowe takie te odpowiedzi. I to tylko niektórzy. No tam, a o dziewczynach, jakbyśmy pytali, gdzie są ładniejsze dziewczyny, to już tam w ogóle, nie? To tam, nie, że tak, one mi, no jakie dziewczyny są, jak ci się podobają Polki? Polki są ładne, ale Wietnamki ładniejsze. O ty twoja mać, no dobra. Nie, to jest to miłe przeżycie z nimi, bo to były okrutne historie. Ja przy ścianie mieszkałem z nimi. Oni mieli taki system, że po wykładach to szli spać, a w nocy do drugiej nad ranem się uczyli. Ale oni tak się uczyli, że na przykład powiedzmy godzinę, dwie, potem wyjmowali te swoje bajki i te rewolucyjne piosenki takie miau, i tam zaczęli tego nazywać. My tam walili ścianę. No, parę razyśmy tam wskoczyli do nich, no ale co tam, było parę łomotów, no ale za chwilę po czasie było znowu to samo. Myśmy się ich pytali, no jaki wy jesteście w zasadzie? Bo nas to wkurzało, bo myśmy dostawali 450 zł stypendium, a oni 1200 zł dostawali na dożywianie. I teraz Afryko. I oni sobie jeździli na hale, wołowinkę, brukselkę, takie rzeczy, najlepszy gatunkowo ryż, wszystko kupowali i sobie w kuchni mieli dostęp, mogli sobie pitraszyć. Zapachy były niesamowite. No i, a jak na kolację u nas było w internacie, to myśmy to jedli, co nam dawali, nie? No i powiedzmy, było raz takie ogólne szczepienie. A i jeszcze na nieszczęście, nie dość, że mieszkaliśmy z nimi po sąsiedzku, to na stołówce, która była olbrzymia. Tam 600-700 osób tu się mieściło. No i jakoś tak było, że jeden z tych, oni tak a czas chodzą w tych takich, w tych japonkach i tak, wiesz, podrygiwali tą swoją szczeciną. Tak. I ten taki jeden spóźniał się, już obiad trwał, a było szczepienie ogólne. ogłoszenie były tam przez tego, nie, że ogólne szczepienie tam przeciwko takim tam. I on tak koło naszego stolika, jakoś byłem nie w humorze, i on mówi, przeciwko czemu tu jest szczepienie? A ja mówię, przeciwko kupie. A on tak, ty chamie, naród wietnamski obrażasz, jak tak możesz, naród wietnamski. To słychać, patrzę, już kadra się podnosi. Ja nie zdążyłem wyjść do sali, przychodzi służbowy, ma się zameldować do kierownika internatu. Ja zostałem zawieszony w czynnościach ucznia. To się wiązało, że normalnie jestem wypełniony, normalnie. Teraz myślę, co ja przyjadę do Włosowa, no co moi rodzice, co tego? Ja sobie myślę, no teraz co robić? Ale, że chodziliśmy na teren portu, to ja wiedziałem, gdzie stały takie te, co na żyletki, te stare trawlery. Czekają na swoją kolej i wiem, że tam nie było ani kluczona, nic, tam było, że było się zablindować, schować. No i ja tam się przemyciłem do tego, ponieważ mieliśmy przepustki, to bez problemu sobie wszedłem, ale bez pieniędzy. Nie miałem żadnego, nic, jedzenia, nic, absolutnie.
Z marszu w jeden dzień cię wysadzili?
Z miejsca, wszystko zostawić, patrzą ten. No i wiesz, ja się tam zablindowałem. Sam nie wiedziałem, co ja robię. Wodę, no wiem, że wodę zdobędę, bo tam przecież tych, na przetwórni, na tych wszystkich halach była ta woda. To pamiętam, dwie doby tam blindowałem. Nie miałem jedzenia. To chodziłem na, jak przetwórnia miała przerwę, to ja wtedy i wychodziły z tej stołówki, to ja się ślizgiwałem, piłem kawę tą zbożową, co tam oni, kawa stała w takich dzbanach. I niedojedzone tam kromki były. To ja to jadłem i potem znalazłem, że tam były takie sztaple, składowali koło przetwórni beczki ze śledziami, nie? Z północnego. To ja, wiesz, cegłą wybiłem, rozumiesz, to denko i te słone śledzie, rozumiesz, jadłem.
Ja raz się takim śledziem podjadłem.
A tam na tej starej łajbie, które były przeznaczone, gdzie ja tam koczowałem, tam takie były dechy grube, takie bale, pamiętam, takie nasycone jakąś ropą, śmierdziało tam niesamowicie. Jakieś tam piski, szczury czy myszy. Były tam jakieś kufajki stare. Ja się tam w to zawinęłem i tak tam spałem. I jedna doba. Nie, ja sobie myślałem, no jeszcze to może wytrzyma, ale nie wiadomo jak, będę się musiał poddać. Druga doba. Jak już była trzecia doba, to słyszę jakieś głosy, nie? Mówią, wyłaź stamtąd. Nie, ja chłopaki poznałem po głosie, nie kolego. Wyłaź stamtąd. Jesteś już przywrócony ponownie. To oni napisali, wiesz, ja nie byłem ani działaczem młodzieżowym, ani nic, ale byłem dobrym sportowcem. Więc oni namówili tego szefa ZMS-u, on nawet już był chyba w partii, i napisali takie memorandum, że to, co zostało powiedziane, teraz to się by powiedziało, że to było wyrwane z kontekstu, tylko że to było nie tak powiedziane, że jak ten Wietnamczyk zrozumiał, że to nie tak ja miałem to na myśli, żeby obrazić naród wietnamski. No i taką napisali taką odezwę, no i po jakimś zastanowieniu oni cofnęli. No i teraz oni mówią, możesz wyłazić, nie przyjdź z powrotem. A ja to tak, zarośnięty, śmierdzący, wiesz tego, to oni mi dali 60 groszy, żeby trolejbusem dojechać do Szkoły Morskiej. Na pierwszym przystanku mi wybili, rozumiesz, bo śmierdziałem jak skutku. No. I tak, i dalej szedłem przez dworzec, rozumiesz, na piechy. Po tym bruku drałowałem do Szkoły Morskiej. Po tej szkole to od razu poszedłem do pracy. A kiedy chciałem, że tak powiem, zapragnąć trochę innego życia, nie ciągle w tych przetwórstwie rybnym, i bardzo wzdychałem. Oj, jak ja bym chciał kiedyś być też tu na tym pokładzie i na tym mostku kapitańskim. Takie miałem marzenia, które powoli, powoli zacząłem realizować. Po prostu kursami różnymi w szkole morskiej. Zdobyłem parę patentów takich, że mógłbym pracować już jako skipper na statkach mniejszych, tych trawlerkach rybackich, nie? Bo marzyłem, żeby być kiedyś tam na mostku i dowodzić załogą i patrzeć na te wszystkie urządzenia, zająć się nawigacją.
Czyli był pan szyprem?
Tak, tak, tak. Byłem szyprem klasy pierwszej i to właśnie tym się zajmowałem.
Poprosi pan żonę?
Pewka, pozwól na chwilę, bo tu będziemy mówili o porwaniu. W 2012 roku byliśmy na safari w Kenii. No i wszystko było ładnie, pięknie, ale troszkę któregoś dnia, to są właśnie zdjęcia stamtąd. Wracaliśmy z wyprawy już na kwaterę, to musieliśmy przejeżdżać przez teren Masajów. No i wyszli nam naprzeciw z maczetami i powiedzieli, że nas nie przepuszczą. Myśleliśmy z początku, że to jest jakiś żart, że to tak sobie może udawają, ale nie, no widać, że tacy są. Mają tu maczety w pochwach, gotowe do trzymają za rękojści, ale w drugiej ręce telefony komórkowe i też nawołują się. Od razu się ich robiło coraz więcej, więcej. No w końcu ten ich taki wódz powiedział, a były z nas cztery te jeepy. W każdym jeepie było, to gdzieś tak 20 parę osób nas tam było, no i on mówi, że nie przepuszczą nas absolutnie. No zaczęliśmy tam dyskutować i tak dalej, coraz się robiło gorąca dyskusja, ostrzejsza. No to oni kazali wszystkie kobiety, czyli nasze kobiety, i zapakowali do jednego samochodu. Trzech strażników stanęło koło tego samochodu, mimo że nie wypuszczą je, dopóki nie uregulujemy zapłaty. One zostały tam zamknięte, uwięzione i pilnowali je w tych samochodzie.
Ja siedziałam w aucie i nic. Myśmy nie wiedzieli o polskim świecie. Dopiero mąż powiedział, że musieli tam ileś, nie wiem, i tych pieniędzy, dolarów, w przeliczeniu na dolary zapłacić, a myśmy siedzieli. Na początku ja się śmiałam, ale po to już widziałam głupią sytuację. Babka stała z taką maczetą, czy meczetą, jak to się mówi. Tu miała taki talizman z takim nożykiem na szyi. No było groźnie, a ten busik taki przeładowany, myśmy siedziały jedna na drugiej na kolanie. Mieli te busiki tylko mężczyzn, a kobiety odizolowane i powiedzieli, że nie przypuszczą, jak nie zapłacą.
No, to ile no. Była pani warta?
Nie wiem właśnie, to wszystko ogólne. Wszystkie ogólnie były.
Bały się, bo nie wiedziały, co dalej. Dokończenie. Groźnie to wyglądało dosyć, bo no więc były pertraktacje. No i dogadujemy się. No to co jak? To widzimy, że oni nie żartują, a ulewa coraz większa. Na tej trawie się robi bajoro, nie? I że już teraz, jeżeli oni nie zgodzą się, to tam już nie mamy szans wrócić. A oni mówią, że musimy im zapłacić. Znaczy, oni chcą mieć 7 krów.
Za ile kobiet?
Około 10-12 kobiet było razem.
7 krów za kobiety, tak?
Tak, za nasze kobiety 7 krów, równowartość.
To ile warta była żona?
Według Masaja to tak wychodziło, że była warta 1,5 krowy. Nie pamiętam dokładnie, ale to chyba było około 300 tysięcy Kenya shilling. No cóż, no, trzeba było się wziąć i każdy wyskakiwał z pieniędzy, była składka. Ale był taki szczególnie jeden pan z tego następnego jeepa. To był pan z Gdyni, to ten się bardzo przejął, zaczął wpadł w taką histerię, zaczął się trzęść. Mówi, że teraz jak tak może, że on straci żonę, nie, którą bardzo kocha i tak dalej, no to... No ale mieliśmy przede wszystkim dolary, no to żeśmy zaczęli się, mnie to kosztowało chyba 50 dolarów. Po tych pertraktacjach, jak dostali pieniążki, no to zgodzili się i nas przepuścili, no dojechaliśmy szczęśliwie do lodzia. O, chyba kolega idzie.
Jest kolega Piotr.
Niech drżą gitar, struny, niech wiatr grzywacze pieści, niech znów popłyną ku nam morskie opowieści.
O to. I co ten pan ma?
Laptop. Trochę zdjęć powinienem mieć. Na pewno mamy zbiór moich zdjęć z chrztu morskiego, który się odbył 22 lipca 1977 roku na statku MT Antlia. Miejsce wiadomo, Równik.
To jest nasz, siedzi kapitan w pełnym umundurowaniu w kapuście i musi mieć ten medal wielki, nie?
Jak to w kapuście?
No bo to kapustę, czapkę, nie? Czyli w tropiku, a jest 30...
A jesteśmy na Równiku, więc jest tam 30 stopni.
O, to jest właśnie z chrztu równikowego.
Pan tu gdzie jest?
No jasne. Jako oberdiadu, tu jestem. Tu. No, a jeszcze mam te rogi. Tak. Nie zdjąłem tej kominiarki. Oberdiadu, czyli co? Miałem taki ogon i na końcu był taki pompon czerwony. Tu byłem w tym orszaku, w Neptuna.
Na początku był tak zwany tutaj waiting room, czyli pokój oczekiwań na swoją kolejkę na kaźni. Widać, tutaj nas trochę jest.
O, tu siedzi Neptun. Obok Ota, tu to jest w Perunce, to jest Prozermina. To był taki motorzysta gruby. I on sobie zrobił ze śruby sygnet na palcu o nogi. I między innymi jedną z kar było pocałowanie je w ten sygnet przy nocy, nie? To była najgorsza kara dla tych neofitów, jak mieli jemu całować ten sygnet, nie? I to tak, o. I tu są Tryton, no cały orszak Neptuna. No i zaczynało się od tego, że pierwszą, że tak powiem, przeszkodą to było przejście przez rekina. Rekin to był taki brezentowy rękaw, uszyty specjalnie.
Średnica gdzieś tam może być 70-80 cm i na kolanach trzeba było przejść, bo inaczej zresztą nie można było, czy tam się przeczołgać. Ale jak tutaj widać, dla ułatwienia noworyszom, były pod spód podłożone łańcuchy. Więc trzeba było tam się czołgać, czy chodzić kolanami po tychże łańcuchach, co nie było zbyt przyjemne. Widać, ludzie wyglądali już po pierwszym etapie jak pół diabla, bo byli czarni, usmarowani. Później były kolejne stacje, o tutaj ten tak zwany diabeł.
Dozorowałem tego rekina i chodziło o to, że na przykład niektórzy, jak tu Piotr powiedział, że ten spód tego rękawa, gdzieś miał około 6 metrów, był i łańcuch, żeby dla utrudnienia. No i tam były smary różnego rodzaju, takie grafit, żeby to poczerniało takiego, żeby to nie było zbyt łatwe. No i często bywało tak, że ktoś cwaniaczek taki to sobie podnosił sobie grzbiet do góry, i żeby się nie szorować brzuchem po tym łańcuchu i tych nieczystościach, no to wtedy diabeł było tego, że go doprowadzał do parteru, czyli tym ogonem go trącał przez ten brezent, no i od razu facet znowu wracał do parteru. No
to takim pejczem, tak?
To taki no, ogon, który był tam z liny herkulesowej. Aha. No i to tak nie było przyjemne, tak, chociaż przez brezent oberać takim.
Były zorganizowane takie stacje. Pirat przyjmował, przy czym do pirata się szło na samym końcu. Trzeba było najpierw przejść tą ścieżkę zdrowia, czyli stanowisko fryzjera, więc fryzjer wykonywał różne czynności na głowie. Oczywiście zawsze z dużą ilością tawotów, smarów i różnych takich niesympatycznych substancji.
Aha. Stawiał jakby żel, tak?
Piana rozrobiona w wiaderku z pierzem.
Potem jakieś mycie jakąś pianą tam też nie wiadomo go pochodzenia. Znaczy wiadomego pochodzenia, bo wszystko polegało na tym, żeby to była jednak zabawa, a nie chodziło o to, żeby komuś zrobić krzywdę. Ale widać duża ilość smarów, różnych mazideł.
I od
była...
fryzjera, gdzie się przechodziło? Do
fryzjer to był potem chyba dentysta obok i...
To jest łoże.
I później było takie też łoże, czyli to, nie wiem, stanowisko lekarskie, tak to nazwijmy. Był usypiacz, czyli taki potężny młot. Oczywiście to było atrapa z kartonu zrobiona, więc człowiek dostawał tym kartonem oczywiście symbolicznie w głowę. Przekładano to łańcuchami. Leżało się na łańcuchach, więc no było twardo wszędzie, gdzie tylko możliwe, uwierało, nie? No dentysta to tutaj też jakąś szprycą sobie pozwalał gdzieś tam psiknąć, czy zapodać się coś pikantnego, ostrego na wyleczenie bóli. Ja tu akurat leżę po takich wszystkich już zabiegach.
O, jaki piękny.
No, piękny, czarny, tam stopy widać są lekko jasne, a cała reszta to jest utytłany, jestem w tawocie. Później właśnie trzeba było przejść tą piekielną drogę, niby nic, to jest dywan. Jak się idzie stopami, to jest w porządku, ale jak się idzie kolanami po dywaniku zrobiąc z kokosowego takiego sznurka, to naprawdę nie jest nic miłego. I dopiero na samym końcu, po przejściu tej drogi, człowiek dostępował zaszczytu wypicia kielicha wina dobrego, czy jakiegoś innego drinka, diabelskiego napoju w sumie, który serwowali diabły. Było to najczęściej no coś bardzo, bardzo pikantnego i no nie do przyjęcia wręcz. Albo do przyjęcia i zwrócenia.
Patrząc na te zdjęcia, to jakby oglądał...
O, tu widać, tu widać jest delikwent, który tam przyjmuje jakiś... No chyba nawet ja jestem. I na koniec się dostaje coś takiego. Znaczy, to nie, o, dyplom morski.
Brzmienie
jest tak, to jest mój. Ja, Neptun, król wszystkich mórz i oceanów, czynię wiadomym wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, że
Jakubowski Piotr na korabiu MT Antlia w dniu 22 lipca Anno Domini 1977 przepłynął i porządkowi chrztu morskiego przez zanurzenie w Aqua Oceanie Atlantyci poddan był i imieniem Jazgarz nazwan. Stwierdziwszy ex office przez ten obrządek zdolność do żeglugi tegoż, nakładam na niego obowiązek czcić honor marynarza i nieść pomoc bliźniemu w każdej potrzebie i po wszelkie czasy. Ekwator, czyli równik, die 22 lipca, Anno Domini 1977. Podpisano kapitan Tryton, Neptunus Rex i astrolog okrętowy. Pieczątki piękne, kapitańska, oryginalna, armatorska. Astrologa raczej z kartofla zrobiona.
Przedał taki dyplom, taki sam.
Co powiem, dla praktycznego pożytku wydawano taką normalnie zaświadczenie, że się było chrzczonym. Ponieważ przy najbliższej okazji, gdzieś tam na innym statku, w innym miejscu człowiek się znalazł. I żeby mieć to zaświadczenie, że byłem chrzczony, bo jeżeli nie miałem jakiegoś poświadczenia czy świadków, to mnie mogli jeszcze raz przeczołgać.
To było honorowane przez wszystkich.